Obiecałem Państwu sprawy stołeczne i słowa dotrzymam. W studiu Olga Semeniuk, radna Warszawy, Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam wszystkich Państwa.
Radna Rady Warszawy. Włochy też pewnie Pani zna. Historia Artura W., burmistrza, chyba cały czas burmistrza Włoch, bo nie został
odwołany. Mam nadzieję, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, że do jutra, bo jutro jest sesja Rady Dzielnicy. Natomiast oprócz tego, że był wiodącą postacią, jeśli chodzi o Włochy, to również miał epizod na Bielanach, miał epizod na Woli, mojej warszawskiej ukochanej Woli, także pan Artur W. w przestrzeni samorządowej dość dobrze znany, a akcje deweloperskie, wydaje mi się, że to jest dopiero początek Góry Lodowej.
No właśnie, chciałem od tego początku Góry Lodowej zacząć. Dzisiaj Gazeta Polska codziennie publikuje tekst, który pokazuje, jak wiele członków najbliższej rodziny aresztowanego burmistrza Włoch z Platformy jest zatrudniona w różnych segmentach stołecznego samorządu.
Ale to dziwi panie redaktorze pana, bo mnie to tak, na przykład zupełnie nie dziwi. Myślę, że ludzie też, którzy głosują na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską, są tego świadomi, że ten nepotyzm jest codziennością i te rodziny, całe enklawy polityczno-samorządowe są zatrudniane. I tak jak powiedziałam na początku, pan Artur W. nie jest odosobnionym przypadkiem tej sytuacji, mam nadzieję, że uda nam się zarówno jako radnym, ale też jako po prostu obywatelom, mieszkańcom Warszawy, uda się zweryfikować również tak zwaną, ja to tak nazywam, praworządność samorządową w innych dzielnicach. Bo dużo mówimy na wokandzie dużej polityki o praworządności, mówimy o tym na wokandzie międzynarodowej, a jeśli chodzi o tą praworządność, czyli właśnie na przykład obniżanie poziomu korupcjogenności w kraju, czy właśnie w Warszawie, w stolicy Polski, to już mamy z tym problem i mam nadzieję, że 18 dzielnic zostanie w odpowiedni sposób przefiltrowany i to, co zapowiedział pan prezydent Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o monitoring i weryfikację tego, jakie układy deweloperskie są w mieście, jacy podwykonawcy biorą udział w różnego rodzaju przetargach i ubiegają się o pozwolenia na budowę, zostaną uzewnętrznione i zwykły szary obywatel, takim jakim jestem ja czy pan, będziemy mogli zobaczyć to.
Pani radna, to jest duże zaufanie, które pani pokłada w prezydencie Trzaskowskim, jeżeli miałby...
Raczej w swojej pracy niż w panu prezydencie.
Ale no, powiedziała, że pan prezydent Trzaskowski
tak zadeklarował,
że sprawdzi te powiązania. Legendy chodzą o tym, która żona, którego polityka czy barona Platformy jest zatrudniona w jakiejś spółce deweloperskiej w Warszawie.
Ale Czajka jest tego najlepszym przykładem. Proszę zobaczyć, kto pracuje w Czajce. Jacy radni byli zatrudniani w odpowiednich delegaturach, w wydziałach. Spółek miejskich podległych pod ratusz jest mnóstwo. Każdy musi mieć gdzie pracować. Tu nie chodzi o to, żeby ci ludzie nie mieli gdzie pracować, tylko żeby to było transparentne, tak żebyśmy mogli wiedzieć, jak szeroka jest struktura Koalicji Obywatelskiej wraz z rodzinami. No i też, żebyśmy mogli zweryfikować dla mnie najważniejszy element, czyli politykę mieszkaniową, a ona wiąże się z mafią deweloperską.
Ale to jest tak, że pani zdaniem to jest jakaś ośmiornica partyjna, ośmiornica Platformy Obywatelskiej, która oplotła i ratusz, i spółki miejskie, no ale też ma swoje wpływy, czy jest zależna od wielkich deweloperów.
Tak, panie redaktorze, no przecież pan Artur W. nie jest, tak jak powiedziałam znowu na początku, to nie jest odosobniony przypadek. Takich przykładów jak pan Artur W. wydaje mi się, że możemy przy dogłębnej analizie możemy znaleźć więcej. Jasnym jest też, że nie działał sam, no musiał być w jakimś szeregu struktur, ludzi, musiał być z kimś i z czymś powiązany. To nie jest tak, że to jest jakieś odrębne ciało, które sobie samo działało. I to, że teraz cała Koalicja Obywatelska się od niego odcina, mimo tego, że z panem przewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej Jarosławem Szostakowskim ma co drugie zdjęcie na Facebooku, którego już w sumie nie ma, bo został on wygaszony, no to historii nie cofniemy i do historii możemy wracać. I to, co zostało w sieci, to zostało w sieci. Teraz się każdy od niego odcina. Znamienity poseł, pan Michał Szczerba, również ma koło niego zdjęcie, jak siedzą. Proszę pamiętać, też mieć na uwadze, że pan Artur W. naprawdę w kręgach samorządowych był bardzo rozpoznawalnym i bardzo cenionym samorządowcem.
Wiemy, że to te 200 tysięcy złotych, które wrzucił panu burmistrzowi Włoch, Arturowi W., burmistrzowi pewnie do dnia jutrzejszego, o ile Platforma Obywatelska zechce go odwołać na Radzie Dzielnicy Włochy, wrzucił turecki biznesmen, to była tylko jedna z wielu transzy. To nie była jedyna łapówka, którą przyjął
co potwierdza moją tezę, że po pierwsze nie był to tak jednostkowy mówią, wypadek.
Przecieki medialne tak mówią służby.
A raczej przestępstwo, ale tak jak powiedziałam, nie tylko pan Artur W., temat deweloperski wszystkich podmiotów, które mają zgody na budowę, trzeba zbadać. I jeszcze pragnę przypomnieć jedną rzecz. No, z jednej strony na wokandzie dużej polityki Koalicja Obywatelska mówi o wieżowcach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej strony no, dochodzi do tego typu sytuacji. No, bądźmy wiarygodni, przestrzegajmy prawa. To po pierwsze.
Pani radna w studiu, Olga Stemeniuk, radna miasta stołecznego Warszawa z Prawa i Sprawiedliwości. Tylko pani radna, kwestia jest taka, że 200 tysięcy złotych, co najmniej, to się nie bierze za, przepraszam, ale przewał przy budowie garażu, tylko bierze się za jakąś poważną inwestycję. Pytanie, czy to mogło być robione samodzielnie przez burmistrza Włoch, czy to musiało się otrzeć o ratusz na Placu Bankowym?
To już będą czyste spekulacje, panie redaktorze. Właściwe organy się tą sprawą zajmują, prokuratura. Mam nadzieję, że w jak najszybszym tempie zostanie sprawa wyjaśniona i dowiemy się, ile takich transz było, kto był z tym związany, kto był w to włączony i dlaczego. Przede wszystkim dlaczego.
Kończą się prace przy wymianie uszkodzonych rur w kolektorach ściekowych pod dnem Wisły. To jest oczywiście informacja co do losów Czajki, czyli już najsłynniejszej w Polsce, a może i w Europie oczyszczalni ścieków. Wiemy, że 15 listopada wojsko ma zwinąć swój rurociąg na moście pod Nowym, bo już nie będzie potrzeby. Nieczystości będą płynąć z lewego brzegu Wisły na prawy bez kłopotów.
Tak, pan prezydent Rafał Trzaskowski dostał termin do 15 listopada na usunięcie awarii. Od początku wraz z różnymi podmiotami, z którymi rozmawiałam, związanymi z ochroną środowiska i w ogóle ze środowiskiem naturalnym, już padały stwierdzenia, że może się, łopatologicznym językiem mówiąc, nie wyrobić w czasie. Po 15, jak wiadomo, za chwileczkę zima, opady, śnieg, te alternatywne kolektory mają być odłączone, więc wrócimy do prawdopodobnie do sytuacji, w której tak jakby Czajki nie było, czyli 4 miliardów złotych nie zainwestowaliśmy w budowę takiej oczyszczalni.
Ale ze strony ratusz podkreśla, że zdąży, że uda się, że już są prawie rury zaspawane.
Czekamy cierpliwie do 15 listopada, ale również czekam ja osobiście i to jest kolejna prośba do pana prezydenta i jego zastępców o raport pokontrolny po całej tej sytuacji. Chcielibyśmy wiedzieć, na czym stoimy, włącznie z informacją dotyczącą funduszy europejskich, z których również Czajka, a nawet w głównej mierze była budowana, bo to były środki unijne, czy podlegamy jakimkolwiek sankcjom. Jeśli tak, to jakim? Do tej pory takiej informacji nie uzyskaliśmy. Jesteśmy po wyborach, więc już władze Warszawy nie muszą się obawiać i mogą nam te informacje przekazać.
Prezydent Trzaskowski podkreślił, że czeka na wiarygodne analizy, co się właściwie stało, jaki element tego systemu nie zadziałał, a wówczas będzie konsekwencje jakieś wobec swoich podwładnych wystosowywał.
To dość długo, panie redaktorze, bo 7 milionów wydaliśmy już na ekspertów z Politechniki Warszawskiej, którzy mieli zbadać przyczynę.
Odpowiedział
nie.
Za to? Nie.
Nie, no to jest prosta odpowiedź. Nie. Na sesjach warszawskich nie ma pana prezydenta, bo woli być w krajach członkowskich Unii Europejskiej i opowiadać o podwyżkach za parking i opłaty parkingowe. Natomiast nie skupia się na podstawowym problemie, jaki ma teraz przed sobą, w trakcie i za sobą. Czajka, po prostu.
Ale czy ktoś z wiceprezydentów być może powiedział, co właściwie się stało, który element w wyniku jakich działań został uszkodzony? Co właściwie, na czym ten dramat z 17 sierpnia polegał?
Z tego, co pamiętam, wiceprezydent Soszyński próbował na one-pagerze wskazać, że nic się nie stało, no, a potem był happening picia wody kranowej, że wszystko jest okej. I ostatecznie informacja, że jak już będą wiedzieli, jaka jest przyczyna po tym, jak wydali 7 milionów złotych na te ekspertyzy, to dadzą nam znać. Sesja jest 7 listopada. Nie oczekuję, że się czegoś dowiemy, bo na ostatniej sesji próbowaliśmy wprowadzić punkt Czajki bezskutecznie. Nie oczekuję żadnych precyzyjnych informacji, ale oczekuję chociażby przyzwoitości ze strony władz Warszawy i podjęcia tego tematu.
Pytanie, kiedy się dowiemy, co się właściwie stało z Czajką, nie tylko z kolektorem, który przysypał ścieki.
Spalarnią na przykład.
Ale na przykład spalarnią.
Spalarnią i też poszczególnymi elementami tej.
A czy wiemy, kiedy ona zacznie działać? Bo zdaje się, cały czas nie działa spalarnia.
Pytanie, czy w ogóle osadu. Zacznie działać, panie redaktorze. I tutaj jest pytanie podstawowe, jeśli chodzi o przetarg, o podjęcie budowy tego, o plan budowy, o projekt i o wszystkie inne mogące występować nieprawidłowości już na etapie samej konstrukcji tej oczyszczalni. Nie mówię o samej budowie, a o samej konstrukcji tego, kto od kogo podejmował i odbierał pozwolenie, kto wyraził zgodę na to, żeby ewentualne uchybienia miały miejsce, kto nie przewidział ewentualnych skutków.
Niedawno obchodziliśmy albo niedawno minął, to chyba lepsze słowo, rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Nawet Stołeczna Gazeta Wyborcza pisała o reaktywnej i złej, i złym roku prezydentury.
Tak, ja już dzisiaj w porannych mediach komentowałam prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz i nazwałam ją trudnym samorządowcem, trudnym prezydentem, ale przede wszystkim trudnym człowiekiem do współpracy, więc lekko mogę wygasić to zdanie, bo jak oglądam rok rządów pana prezydenta, to mam wrażenie, że oprócz tego, że nie dzieje się nic, to dzieje się źle. Czyli każdy ruch pana prezydenta wywołuje bunt. Bunt zarówno klubu Prawa i Sprawiedliwości, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale też takich po prostu mieszkańców Warszawy.
Zaczęło się od deklaracji karty LGBT+.
Nie, zaczęło się przede wszystkim od bonifikaty i przekształcenia użytkowania wieczystego, a raczej próby zdjęcia 98% bonifikaty i powrotu do 60% ze względu na brak finansów. Później płynnie przeszliśmy do braku miejsc w żłobkach. Potem płynnie przeszliśmy właśnie do ideologicznych projektów. Później wywóz śmieci, później czajka, później, a jeszcze wcześniej strajk nauczycieli, wypłaty z rekompensat za strajk nauczycieli, problem z 500+, problem w ogóle w samym urzędzie. Ja nie mówię już o takich drobnych sprawach dnia codziennego w ratuszu, bo one naprawdę są ciężkie do niwelacji. No i tak sobie idziemy, mamy już ten rok i oprócz tego, że wydaliśmy 1 000 000 zł z budżetu obywatelskiego.
Jeszcze dekomunizacja ulic w Warszawie.
Dekomunizacja, bardzo ważny temat, zresztą cały czas czynny i aktywny, ale
no właśnie,
wracając
macie
jeszcze
6 ulic chyba, z 40 kilku 6 ulic udało się zdekomunizować, pozostałe pan prezydent Trzaskowski i sądy administracyjne utrzymały.
Tak, bo pan prezydent wychodzi z założenia, że mieszkańców Warszawy nie interesuje dekomunizacja i niestety po wynikach wyborów w Warszawie i ponad 77% frekwencji, no to może się utwierdzić w tym przekonaniu, że jednak priorytetami i problemami warszawiaków są zupełnie inne obszary niż dekomunizacja i jednolite spojrzenie na historię Polski. Jest to smutne, ale też musimy z tego wyciągać wnioski. Także rok prezydentury pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, jego zastępców, niestety tych zastępców, którzy niekoniecznie potrafią wieść prym w swoich obszarach wiodących, no można uznać za nieudane.
No to jeszcze przejdźmy, sama pani radna ten temat wywołała, to ja go bardzo chętnie podejmę. Wybory do parlamentu, Warszawa, wielkie miasto, pani jest warszawianką z Woli, zna pani to miasto jak mało kto. Pytanie, dlaczego partie konserwatywne od kilkunastu lat nie są w stanie nawiązać rywalizacji z partiami liberalnymi w wielkich miastach, szczególnie w Warszawie?
To bardzo dobre pytanie i też bardzo świeże dla mnie, bo rana też jest świeża. Sama kandydowałam bez powodzenia i nieskutecznie. Teraz wyciągam z tego wnioski. Przeprowadzam tak zwaną rehabilitację, sprawdzając te obszary w Warszawie, które funkcjonują i też przedział wiekowy ludzi, jak głosowali. To jest czysta analityka, która też zajmie kilka tygodni, żeby móc się z tym zapoznać, no ale jedziemy dalej. No, nie po to wchodziłam do polityki, nie po to wchodziłam do samorządu, żeby teraz w jakikolwiek sposób się zniechęcać czy wycofywać. Jeśli chodzi o obszary. Obszary, panie redaktorze, duże miasta charakteryzują się potrzebą symbiozy europejskiej, potrzebą symbiozy intelektualnej, takiej, ale też takiej wyższości trochę intelektualnej, z takim podejściem się spotykam, i szeroko rozumianej wolności. Ta wolność, niestety pod tą wolnością często kryją się nieuzasadnione i niezbyt dobre rzeczy, ale to chyba jest taką przesłanką do tego, że takie, a nie inne wyniki są w dużych miastach. Ja wierzę, że Warszawa, bo widzę skalę problemów też mieszkańców, z którymi się spotykam na co dzień. Wierzę, że ta Warszawa może być do odbicia i ona jest do odbicia, ale czeka nas bardzo ciężki czas 4 lat intensywnej pracy.
To pani radna, na koniec, żeby zdobyć, kolokwialnie, żeby wygrać w Warszawie, tak trzeba właściwie powiedzieć, to prawica musi się zmienić, czy prawica musi zmienić wielkie miasto?
Prawica przede wszystkim musi skupić się, to jest bardzo fajny temat, akurat nad nim teraz siedzę, prawica przede wszystkim musi zmienić obraz dużych samorządów i musi wprowadzić i zaimplementować ogromne zmiany, jeśli chodzi o współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie finansów i środków unijnych, ale też środków krajowych. To jest duże wyzwanie, ale analityka tego i podsumowanie, jak te jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują, jak ma się współpraca samorządu z władzami. Nie nazwałabym tego pokazaniem patologii, nazwałabym to pokazaniem defektów w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.
Powiedziała Olga Semeniuk, radna miasta stołecznego Warszawa z Prawa i Sprawiedliwości z Woli. Dziękuję bardzo, pani radna, za rozmowę.